Чем человек почувствует свободу? Боже улитование. To nie jest w sensie ulitowania takiej litości, tak z łaski. To jest w tym, ale tutaj chodzi o takie ulitowanie inne. W tym kontekście słowa, które wyczytali. To jest po prostu takie ulitowanie, które Bóg nam daje jako wzór, jak my powinniśmy być w ulitowaniu dla innych. Aby się ulitować. Bardziej pamiętamy słowo o Samarytaninie i tym pobitym, niż to, że tam w tekście jest napisane najważniejsze słowo, że Samarytanin się ulitował. Bo tam był kapłan, był lewita, czyli pokolenie, które miało służyć Bogu w świątyni dla całego Izraela. No i oni nie mieli w sobie ulitowania. Może litość jakąś mieli. Nieraz oglądamy jakieś sytuacje, wiadomości w telewizji i tak nam przykro i tak widzimy. Ale ulitowanie to jest co innego niż sama litość, samo współczucie. To jest takie pierwsze, co jest w nas, że mamy współczucie, że mamy taką więź jakąś, czujemy taką bliskość, chcielibyśmy pomóc. Ale ulitowanie to jest litość z pomocą. To jest ulitowanie. Właśnie Bóg ulitował się nad nami z pomocą swoją. Ile razy wołaliśmy do Pana w różnych potrzebach. Bo dzisiaj jak tak słuchałem siebie i innych, tak sobie przypominałem, bo nie chciałem, żeby coś zapomnieć, ale z drugiej strony modlitwa nie powinna być długa. No jak coś pominę, to komuś będzie przykro. O jednym może więcej się pomodlę, o drugim mniej. Tak jak mi przychodzi w sercu, no tak wybaczcie, bo prywatnie jak się modlę się szczegółowo. Ale publicznie to ja i tak zbyt długo się modlę. W innym zborze, gdzie byłoby dużo ludzi ochotnych do modlitwy, to trzeba po prostu skracać, żeby każdy miał czas, prawda? No, ale no, dzisiaj taka była też okazja, żeby to się pomodlić. I wiele z nas ma potrzeby i prośby. Właśnie tu i oczekujemy ulitowania. Nie tylko, żeby ktoś to słuchał i wysłuchał, ale żeby się ulitował nad nami, żeby pomógł, żeby jakaś pomoc przyszła. I właśnie chciałem powiedzieć o takim ulitowaniu, jaki daje Bóg dla nas. Taki wzór ulitowania. Już na Starym Testamencie chciałem zwrócić uwagę. Jak Bóg się ulitował dla pewnego króla, Jehoszafat, król judzki, chciał pomóc w pewnej bitwie królowi izraelskiemu. To był król gorszy, jeden z najgorszych, nie taki całkiem, ale jaka tu różnica jest między jednym a drugim, bo największym był Jeroboam, ale praktycznie to jeszcze większy był Manases. Ten, który urodził się, gdy Hiskiasz prosił Boga o uzdrowienie, żeby nie umierał. Bo Bóg powiedział, uporządkuj swój dom, bo umrzesz. Hiskiasz tak płakał, tak się modlił, odwrócił się w kierunku ściany, płakał, zasłonił twarz i prosił Boga, żeby był, jeszcze dał mu lata żyć. Dostał 15 lat. I wtedy się urodził Manases. To było największe zwiedzenie Izraela. I ten największy zwodziciel Izraela 55 lat miał szansę zwodzić. Przy najlepszym królu izraelskim Dawidzie, Salomonie później, to były 40 lata jej królowania. Po 40 lat. Z tym, że 7 lat dla Judy miał Dawid, 33 dla wszystkich pokoleń. Więc bardzo krótko, najlepsi królowie, ten był najgorszy. No Jachab, Izebel, znany jego żony. Jak się jej bał nawet Eliasz, jak uciekał przed nią. To była zła rodzina. I nagle przyszedł taki moment, kiedy w swojej takiej miłości, bo Jehoszafat był po Asie, który likwidował świątynki, bałwochwalstwo innych bogów z ziemi izraelskiej. Jehoszafat był takim samym, dobrym, dobrym dla Boga, dla zakonu, dla Izraela i też usłuchał. I nie pozwalał. Co się stało, że się nagle spowinowacił, kiedy czytamy, że spowinowacił się z Achabem i poszli razem na wojnę. I Achab wymyślił sobie, że przeciwko niemu będą walczyć, jego będą chcieli szukać. Jeżeli chodzi o pokonanie, czuł to, że ludzie chcą go zabić. Czuł, że ten przeciwnik, tu chodziło o Ramot Gileadzki, który chciał odbić z rąk wrogiego narodu, wiedział, że będzie rozkaz, żeby go zabić. Jak zabije się króla, to wtedy wojna jest też łatwa, albo nawet i wygrana od razu. I on poprosił tego Jehoszafata: ty bądź ubrany jak król, a ja się ubiorę w łachmany, żeby mnie nie rozpoznali. To jest właśnie przebiegłość. Ufny Jehoszafat powiedział: zgoda, dobrze. Tak Dawid kiedyś powierzył swoje życie Bogu i ruszył na Goliata. Nie dość, że Dawid był jeden z najmniejszych, jeżeli chodzi o wojowników w ogóle izraelskich, to jeszcze miał Goliata, który wszystkich przewyższał chyba dwa razy. Też powierzył Bogu. I Jehoszafat powiedział: dobrze, poszli na tą wojnę. Gdy potyczka była, żołnierze króla aramejskiego mieli nakaz zaatakować króla. Otoczyli Jehoszafata, bo zobaczyli: a, to jest król, to tego trzeba. Bóg zatroszczył się Jehoszafata o jego szczerość, tak ludzie mówią, naiwność w nim. Nie był taki przebiegły, nie był taki sprytny. On zaufał Bogu. Pokazał serce, że Izrael dla niego też jest drogim i go kocha. Są, źle prowadzą swoje życie. On u siebie oczyszcza całą ziemię z bałwochwalstwa, tam ci wręcz przeciwnie, jeszcze więcej budują. Ale to jest naród, o który trzeba się modlić. Tak, brat dzisiaj Roman wspomniał o Izraelu na modlitwie. To stamtąd jest błogosławieństwo. To Bóg to wylota. Bóg tam dał, tam się zrodziło wszystko. Aczkolwiek Abraham jest ojcem wszystkich narodów i z niego jest ojcem wiary dla nas wszystkich, ale przez Izrael przyszło nauczenie całe. Przyszła praca Boża, opieka Boża przez Izrael. I w Izraelu urodził się Jezus. I z Izraela wyszło do nas przez apostołów słowo na cały świat. Jehoszafat też był otwarty, tak przyjął. I teraz zobaczmy. Jehoszafat otoczony dookoła przez wrogich ludzi. Zostaje sam. Być może Giermek, czy tam ktoś. Ale jest otoczony. Wszystkie łuki napięte, przygotowane. On tylko krzyknął. Osaczyli go, aby zemstoczyć mój. Wtedy Jehoszafat krzyknął. A Pan wsparł go, odciągając ich od niego. Jak to Bóg uczynił? Achab chciał na niego zgubę. pomyślał sobie, uratuję skórę, ale Jehoszafat coś tam dla mnie. Przyjaciel by powiedział, oba ubierzmy się w jakieś łachmany, żeby nas nikt nie rozpoznali. Achab był podstępny, ale z Jehoszafatem był Bóg. I Bóg go wydarował i wyprawił. Oni odstąpili od Jehoszafata i nie znaleźli króla izraelskiego Achaba. Ale któryś strzelając, jakiś wojownik, ni stąd, ni zowąd, pisze druga księga Kronik, nie podałem 18 rozdział, teraz 33 wiersz. Wtem pewien wojownik ni stąd, ni zowąd naciągnął łuk i trafił króla izraelskiego w spojenie między pancerzem. Pod spodem miał pancerz, to był tak ubrany, żeby nie było widać, ale trafił. Zaczęła sączyć się krew. Ale bitwa trwała długo, bo nikt nie wiedział, że to trafiony został król, bo się przebrał. I stał na tym wozie długo, bo wtedy Izrael, patrząc na niego, prowadził wojnę, był w ataku. I chociaż powiedział do woźnicy, żeby go wywiózł z tego pola walki, ale jednak w tym dniu bitwa bardzo się zaostrzyła. Król izraelski musiał stać na wozie wojennym naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora i zmarł po zachodzie słońca. Bóg ulitował się nad Jehoszafatem. Nad tym, który polegał. Nad tym, który miłością, być może to przeholował, że tak zachował się skombinować, ale Bóg zobaczył, że to i tak ku dobremu idzie. By tamtego też jakimś świadectwem objawić Boga. I Bóg wziął w opiekę króla Jehoszafata. On tylko krzyknął. To już tak jakby oddał swoje życie Bogu. Niech się stanie według woli Bożej. Boże, Twoja wola. Tylko krzyknął. To nie mówił im tam, kim jest, co jest, jak to się stało, że król izraelski jest gdzie indziej, jest ubrany w taki sposób, żebyście go rozpoznali, zostawcie mnie w spokoju, tylko krzyknął. Bóg go uratował. To jest Boże ulitowanie. I Bóg właśnie daje nam przykład ulitowania. Ktoś, gdy jest w problemie, w potrzebie, szczególnie gdy jest bezsilny, bez mocy. Są pewne prawa, pewne przepisy, które powodują, że po prostu no nie da rady, niech się dzieje, no nie wiem, ale proszę o modlitwę was, ratujcie, no powiedzcie. A inny leżący w szpitalu już całkiem, gdy lekarze mówili o mojej mamie wcześniej, że to już jest stan jest krytyczny i prawdopodobnie będzie bardzo ciężko i trudno, jeżeli chodzi o nią. To ja ciągle wiedziałem, że Boża wola się wypełni, wewnątrz czułem, że będzie wszystko dobrze. I gdy na przykład się stało tak w pewnym momencie, że moja mama była już ostatni raz w szpitalu, ja nie wiedziałem, czy będzie ostatni raz w szpitalu, ale lekarz powiedział, a wtedy już się wybierał pod koniec grudnia na ferie, zostawiał innych lekarzy, takich młodych, ale cała ekipa wyjechała sobie na urlop. Powiedział do mnie, że wiesz co, twojej mamy stan to jest już beznadziejny. Ja nie chcę z tego, ale ja tak się uśmiecham do niego, klepię go po plecach. A się dlatego, że z tym ordynatorem dość długo się znałem. Dużo też tam dawaliśmy darów do tego szpitala przez lata, do różnych szpitali, nawet w Białymstoku, w Rabce. Nawet nie byłem w tych szpitalach. Tylko ci ludzie przyjeżdżali i zabierali te dary. A tego znałem, bo to jest szpital obok nas. I mówię, wiesz, wszystko w rękach Bożych. Ciągle czułem, że jak baba była już tyle razy w szpitalu na zapalenie płuc i inne sprawy, że tym razem beznadziejna sprawa, nie ma problemu. Pewnie nie ma problemu, ona będzie w domu. To nawet będzie jeszcze większe świadectwo. Ale po co mi upodoba, że ona odeszła? Jest taka ufność. Jest taka pewność, że jest w Bożych rękach. Nieważne, beznadziejna sytuacja, to nic to nie znaczy. Właśnie tak to oddajemy Bogu. Takie beznadziejne, trudne sytuacje. Potem cieszymy swoje oczy, że ktoś wraca do życia, pracuje. Moja mama tak wracała 3 razy czy 4. I z ostatnim razem już nie. Zawsze było dobrze. Bo to Bóg czyni. To jest Boża ręka. Bóg daje nam przykład, żeby się tak samo postępowali z tymi, co możemy. Kogoś wspierać w modlitwie, to tak, żeby wspierać. Modlić się tak, jak o siebie samego. Nosić to tyle razy dziennie, jakbyśmy to nosili o swoje własne dziecko czy o siebie. To jest od bliźniego, innego, drugiego, zupełnie Boże obcego człowieka. To jest, Bóg daje nam przykład, ponieważ Bóg umiłował każdego. Umiłował cały świat, że posłał Syna swojego, aby zbawić, aby uwolnić. On się ulitował, dając całą pracę i czynność do wykonania, aby to się stało. I teraz tak samo Samarytanin to uczynił. Wszystko zrobił w swoim ulitowaniu, aby to się stało. Kapłan Lewita, jest to też podane, jest to tylko w Ewangelii Łukasza, tylko w Łukasza, o tym pisze 10 rozdział od 29 do 37 wiersza. Tylko Samarytanin się ulitował. Tak patrząc się na to wydarzenie, zobaczyłem, że tam przechodził kapłan, przechodził Lewita. Podkreślam, tutaj pisze, że oni przechodzili, oni szli. Więc sprawa była bardzo prosta, aby się odwrócić, aby podejść krok w tą, krok w tamtą. Jest bardzo prosta sprawa. Natomiast Samarytanin jechał. On podróżował, miał towar. I on po prostu jechał tym środkiem lokomocji, który miał. Ja nawet siebie zauważam, tylko to jest inaczej, że są wypadki, czy coś się tam dzieje, bo nieraz jak ktoś tam stoi na ulicy, to też nie wiadomo, w jakim celu stoi. Ale gdy widzę, jak ta kobieta, co brnęła u nas przez błoto, jak budowała kanalizacji, cała poklapana do połowy i myśmy z nią stanęli, niech pani wsiada do auta, panią uratujemy, bo takie ciężarówki jechamy, że jak takim kołami dużymi zamieniły i obrzuciły. Ona stała i płakała tak. Idzie do kogoś. Jak ona wygląda? To był taki mały fragment drogi. Już. Tylko od niego przejść i potem dalej jest inna droga. Myśmy tak stanęli. Pamiętam, te koła to były w tym błocie takim cementowo-gliniastym. Bardzo takie ciasto miękkie, w konsystencji rzadkiej. I gdy tam stanęliśmy te koła, tak prawie, że do połowy były w tym. Ona tak jeszcze szła po tym poboczu, gdzie było trochę twardziej pod tym błotem. Tym błotem było rozjeżdżone, to było głębiej. Ja mówię, niech pani się dobra. Trzeba ratować ją chociażby. Co innego, gdyby ktoś był, no, wypadek, no, nogę złamał, to nie patrzeć na to, czy krew, czy błoto, nowiutkie auto wczoraj odebrane. No jest to człowiek, się martwi. No wczoraj odebrałem auto, pachnie, a dzisiaj go wypłocę całe. No, jest dylemat. Jezus zostawił nie tylko takie ładne auto, prosto z salonu, co pachniało. Zostawił całe niebo, królestwo, bogactwo, całą łaskę. Odległy był od grzechu, od śmierci, od wszystkiego. No zostawił, dał całą dostojność i swoją chwałę. I przyszedł tutaj się obrócić. Przyszedł tutaj się tak wykończyć i skończyć ze sobą. I czuję się, ma jest taki wzór Boga, jak się ulitował, chociażby nad Jehoszafatem, czy Jezus przychodzi na tą ziemię, zastanawia się, czy nie warto. jak ten Janusz, do którego tak Bóg dał, że no to opowiadałem już parę razy, jak tą gorącą herbatą w styczniu jak urósł, a potem widzę, że nie ma kurtki, bo poleciałem po kurtkę, dałem mu kurtkę. To on do tej pory się ode mnie odczepić nie może. Jak już ktoś dzwoni, to już dzieci mówią, czy to ten Janusz? Teraz go nie było dość długo, nie wiem, może umarł. Człowiek jest był na bardzo dużych lekach, często w Kobierzynie miał problemy z umysłem, miał inne papiery niż my. Ciężki, można było się go bać. On mógł zabić i jemu nic nie zrobią. Takie różne były tam przypadki. I koledzy jego byli w więzieniu, on nie. On przychodził do mnie przez tę kupę gorącej herbaty. Tak pocukrowałem, żeby buta troszeczkę tak krew się. I z tą kurtką, i z tym, co jeszcze chcesz? Telefon, muszę zadzwonić, bo auto miałem odebrać, auta nie ma. Ja mówię, jak ty wyglądasz? I ta przyjaźń trwała wiele lat. On razem z innym kolegą uratował mnie wtedy spod tego złomu, co mnie przygniótł i tam bym umarł. Znaczy, to nie był złom, tylko to była winda budowlana. Z podestem tam się wywróciła i mnie przygniotła. Nie mogę wtedy oddychać, więc gdyby mnie tak trzymali parę sekund dłużej, to bym już nie mógł i by też ich popękały wszystkie też żebra. To właśnie on mnie wyratował wraz z drugim kolegą. Oni są złodziejami z zawodu. I mogli mnie tam zostawić, żeby wszystko ukraść. Ale nie, ratujmy tego pana. Ten pan dawał bez przerwy benzynę, bo to jeździli. Przez tyle lat od dziecka jeździli. Tak, lubię słuchać, jak Robek o sobie mówi, jak on tak pomaga innym. Wszyscy mają taką. To potem to procentuje. To jest ulitowywanie się. To jest pewien dar dawania pomocy. To potem się wraca. I on tam właśnie stał do tej pory. Mamy więź. Co tylko zmieni numer telefonu, to przylatuje mi dać nowy numer telefonu, bo tamten już nieaktualny. I ta pani mówi do nas w tym błocie, nie, ja już będę cała brudna, pójdę dalej, bo ja nie chcę na jeszcze auta wywrócić. Już samymi butami, gdyby nie tylko to siedzenie, co się chodzi, ale same buty, jakby dała tam, to by musiał te dynamiki prać, bo ta guma by nie dała rady, to by się chlapało, to by wszystko wywróciło. To w ogóle u nas jest auto małe, więc ciasne, więc gdzie by nie usiadła butami, gdziekolwiek, to by wszystko wywróciło. A ja bym było jej żal, żeby wsiadła, żeby ją uwolnić, bo już nie mogę patrzeć na jej twarz, jaka była i zdenerwowała, i kleła na nich, i różne rzeczy, bo to człowiek był z tego świata. Ale to ulitowanie. A nierzadko to mi się zdarza. Nieraz tak przejeżdżam, bo nie wiem kto, nie wiem co. Ale osądzę mnie takie słowo. Ten Samarytanin stanął mimo wszystko, wiedząc, że to był Żyd. Wiedząc, że mogą go źle potraktować gdziekolwiek, ale chęć ulitowania się była większa niż wszystkie inne przychodzące do głowy argumenty i przeciwności. Zszedł z tego bydlęcia, na którym tam czytamy, jechał, włożył tego z tego pobitego. A zobaczmy, ten pobity to nie był byle kto. To był człowiek, który szedł z Jerozolimy do Jerycha i zbójcy wpadli na niego, obrabowali go. On musiał mieć coś wartościowego, co było widać, że ma. Bo teraz ludzie mają dwa wartościowe rzeczy małe. Kiedyś małych rzeczy wartościowych nie było. Te wartościowe było widać. A teraz karta kredytowa, dokumenty, pieniądze, ich nie widać. Więc każdy, który idzie, to potencjalny bogaty idzie, żeby obrabować. Przedtem to musiał ktoś coś mieć. Ubrany, czy trzymać, może osła mieć, czy coś jurcznego. To było widać, obrabowali go. Poranili, odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Więc to był człowiek mocno zniszczony przez innych. I leżał. Przyszedł ten Samarytanin, posadził go na tym wydlęciu, przerwał swoją pracę zawodową. Nie patrzył na to, jak to wygląda, czy on krwawi, nie krwawi. Posadził go na tym siodle, na tych rzeczach, na tym wszystkim, co miał. On na pewno leżał pupą leżącą, gdzieś go musiał obwiązać, żeby mu się nie zsunął i nie spadł. I zawiózł go do karczmy, zawiózł go do hotelu, takiego jakiegoś hotelu. Wszedł do tej recepcji, to za naszych czasów, to ich czasy były takie. Innych nie mieli. I załatwił mu miejsce, pokój, salon, apartament, w zależności czym gospoda dysponowała, to nie było istotne. I zapłacił sporo pieniędzy, 2 denary. Już za pierwszy raz. I wcześniej go obmył oliwą i winem. Jeszcze tam na tej drodze, gdzie go zobaczył poranionego. Wiele czynności. Tu jest parę tylko słów, parę wierszy, które to opisują. A te czynności wszystkie, to wszystko to jest... No cały film by można było pokazać, jego tej opieki całej. I potem powiedział, był z nim całą dobę. Na następny dzień wyjechał i zostawił, prosił tego właściciela gospody, aby opiekował się nim, a tych pieniędzy, jak braknie, które ci zostawiam, to jak będę wracał, to ja ci oddam. To nie był jego brat. To nie był jego tata. To nie był żaden jego nawet krewny. To był obcokrajowiec z narodu pogardzanego, gorszego niż my. Ja nie wiem, Samarytanie tak traktowani byli. My może tak Cyganów traktujemy, ja nie wiem. Nie wiem kogo. Nie chcę obrażać, bo ja nie traktuję tak. I my też nie traktujemy, tylko chodzi mi o naród. Nawet teraz się słyszy, jak się traktuje Żydów, prawda, się pisze na ich temat. Albo żydowska gazeta, żydowski człowiek, taki. Co to w ogóle jest? Jakie to ma w ogóle to znaczenie? To jest człowiek. To był Samarytanin, jak to uczynił. Jaki to jest wzór dla nas? Jezus wtedy powiedział, opowiadając tą przypowieść, temu człowiekowi, który był uczonym w zakonie. To są wiersze wcześniejsze, 25, 28, powiedział, widzisz? Powiedz, który był bliźnim z tych 3? Kapłan, Lewita i Samarytanin. Samarytanin był bliźnim, odpowiedział. Na to wcześniej, co było powiedziane, będziesz miłował Pana Boga swojego z całego serca, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Ale kto jest moim bliźnim, Panie Jezu, kto? No zobacz, co za świat jest dookoła nas. Jezus wtedy to powiedział i powiedział do niego, widzisz? Odpowiedział, że Samarytanin. Ten, który się ulitował nad nim, to jest jego, i on powiedział Jezus tak, idź i czyń podobnie. Nie wystarczy być kapłanem i lewitą. Nie wystarczy zrobić wszystko, aby stać się kapłanem. Nie wystarczy urodzić się w takim narodzie wspaniałym, pokoleniu jeszcze tego narodu i być lewitą. Przeznaczonym do posługiwania Bogu. Nie wystarczy. Ile ludzie czynią trudu, aby być kimś, jako duchowny, jako kapłan, pokazać, być. Nie tak jak pospólstwo, ale coś wyżej. A jeszcze powiedzieć o swoim pochodzeniu, jestem lewitą. Jak lewitą, to mu się należy. Do domu, jeść, spanie, za darmo, obsługę. To jest lewita. Jak nie było kapłanu, a lewitą ktoś tam gdzieś był, to go nawet ubierali specjalnie i uświęcaj nasz dom. To był lewita. Ktoś powie, ma takie pochodzenie. Ja mogę powiedzieć, ja urodziłem się w domu ludzi wierzących i mój ojciec był pastorem od 19 roku życia. I został w nim aż do emerytury. Ja z takiego domu pochodzę. Ja nie pochodzę z jakiegoś domu, że ja wczoraj nawet nie wiem, gdzie ja się urodziłem, gdzie jest moja matka, gdzie mój ojciec. Nie wiem. Jeszcze wczoraj byłem grzechu, ale Bóg mnie zbawił, ja teraz jestem inny. To ja tak kim ja jestem? No właśnie. Możemy być jeszcze gorsi niż Samarytanie. Liczy się to, czy mamy zdolność ulitowania się. Nie liczy się kapłaństwo, lewictwo. Nie liczy się pochodzenie. Nie liczy się to, czy z domu pastora, czy pastorem jest, czy kimkolwiek. Czy ma ducha w sobie do ulitowania. Aby być takim jak Samarytanin, jak Bóg dla Jehoszafata. Jak Bóg dla nas, posyłając się Chrystusa, jak Jezus, który zostawił wszystko, bogactwo, wspaniałe rzeczy, przyszedł i wziął ten brud i pozwolił sobie wszystko wybrudzić, zabrać, ukraść, szatę, wszystko i mogą dzielić to, losować, zabierać, zostawić go, pół nagiego, przybitego do tego drewna. Bóg nie wystawia nas na takie doświadczenia. Po prostu Paweł pisze o tym. A co by było, gdyby aż do krwi? Jeżeli Bóg tam daje tylko tak. O ta pani, o ten chłopak, o ten pobity, o ten sąsiad, ta staruszka. Już samo to zawiezienie słoika z zupą, zrobienie zakupów, narąbanie drzewa. To są znaki ulitowania. Ale to musi być w zwyczaju. To nie może być tylko raz czy dwa razy pokazane i użyte. To musi być charakter. Bo Bóg ma taki charakter dla nas, aż do naszej śmierci. Będzie wierny, będzie o nas się troszczył, będzie nas szczepił, błogosławił. On nie zawiedzie nas. On będzie z nami do końca. Tutaj była modlitwa dziewczyna Jezusa wcześniej, kiedy ten uczony zaprzątnął głowę Jezusowi pytaniem, jak mam żyć? Co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Jezus chętnie pouczał, bo to przyszedł. Ale wcześniej Jezus powiedział to, co wyróżnia. To, co pozwoli nam być tak szlachetnym w godności kapłaństwa i lewictwa, nie przez zasługi tego świata i moją uczoność i skończone szkoły i urodzenie, ale przez to, że jestem jak Bóg, gotowy w Jego charakterze, w Jego wartościach naśladować Go i wchodzić w Jego ślady ulitowywania się. Mogę być nawet Samarytaninem. Jezus tu właśnie wcześniej się modlił do Boga. Rozradował się, 21 wiersz, w tej godzinie. Rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Zobaczmy, że droga Boża to nie jest mądrość i roztropność człowieka. Wystarczy być głupim. Wystarczy być człowiekiem uzależnionym od różnych nałogów, przegranym i na dnie. Wystarczy być pobitym, zostawionym na pół, umarłym. I być szczęśliwy. Sobie zapisałem słowo apostoła Pawła. Kiedyś może, teraz nawet jedną rzecz, którą teraz piszę, będę podpisywał na końcu tym sformułowaniem. Apostoł Paweł, gdy był sądzony w dziejach apostolskich i Agrypa przyjechał i był w jego zagrożeniach, że mieli go zabić. Zasadzki szykowali na niego. Jego życie było ulotną parą w każdej chwili. I był w tym więzieniu, przecież wiemy, że był wiele lat. I wtedy już był trochę. Już minęło sporo czasu. On powiedział: szczęśliwy jestem, królu Agrypo, że mogę być wśród was i bronić się przed zarzutami tych ludzi, bo będę głosił, kim jest dla mnie Bóg Jezus Chrystus. Ja sobie tam napisałem o swoim szczęściu w tym wszystkim, choć życie przynosi takie rzeczy, przez które mogę płakać. Ale jestem szczęśliwy, bo szczęście, które mam, pochodzi z nieba. I był taki dzień, kiedy się tak naprawdę urodziłem, to był ten drugi raz, kiedy Bóg zbawił mnie, oczyścił mnie z grzechów i powiedział do mnie: jesteś moim synem. I to szczęście zostało. I to szczęście pozwala mi patrzeć na trudy i kłopoty szczęśliwymi oczami i radosnymi oczami. I tutaj Jezus właśnie uradował się. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo Tobie się tak upodobało. I objawił to je. Bo Samarytanin właśnie miał to objawione, bo tak właśnie postąpił. Wszystko jest mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie wie, kto jest Syn, tylko Ojciec. A kto Ojciec, a tylko Syn. I temu, komu Syn zechce to objawić. Bóg objawia nam. Pociąga nas do Jezusa, a Jezus objawia nam Ojca. To jest ta zależność. Ale czy to jest zależność? To są po prostu funkcje działania, które są w jednym okręgu, w jednej całości, jak powietrze wymieszane zawartością, którą oddychamy. Jest to wszystko razem współdziałające, oczywiście w doskonałości, nie jak to powietrze też i podtruwane obcym, nie od Boga danym, tylko obcymi też i gazdami i sprawami. I na osobności zwrócił się Jezus po tych słowach do swoich uczni i powiedział: błogosławione oczy, które widzą, co wy widzicie. Powiadam wam bowiem, że wielu proroków i królów chciało widzieć, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i słyszeć, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. I Jehoszafat, i Dawid, i Michałasz, to prorok jeszcze z tamtego czasu, Achaba i Jehoszafata, też był Eliasz większy, ale wtedy w tych rozmowach był wtedy ten Michałasz. Wszyscy, Izajasz, wszyscy chcieli to zobaczyć, w tym uczestniczyć. Takimi być, sprawdzić się w tym, poznać. Jezus objawił nam Ojca. Ojciec nas pociągnął do Jezusa. Ojciec pociągnął nas do Jezusa. Jest to wiara 6,44. Może przeczytam. Nikt nie może przyjść do mnie, powiedział Jezus, bo Jezus wtedy, kiedy mówił: jestem chlebem żywota, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I napisane jest u proroków, że będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. No to jest właśnie to pouczenie, które Bóg nam daje, o którym tu mówił Jezus Chrystus, że zakryte to jest przed mądrymi, roztropnymi, objawiły się prostaczką. Tobie, Ojcze, tak się podobało. Ile radości powinniśmy mieć w swoich sercach. Chociaż przyjdą różne złe wiadomości, bo świat nam przynosi różne złe wiadomości. I może nam przykrość zrobić sąsiad. No różne rzeczy mogą się stać. Ale jesteśmy w ręku Bożym. Apostoł Paweł wszystko stracił. Wolność wszystko stracił. I zdrowie nie miał tak, jak trzeba. Ale był szczęśliwy. Był szczęśliwy, że może tak służyć, tak żyć. Przeczytam to. Żeby tak nie było, to z moich słów tylko. Agrypa zarzekł Dawida: może zabrać głos we własnej obronie. Wtedy Paweł, właśnie do Pawła rzekł Agrypa, wtedy Paweł wyciągnął rękę, począł się bronić. Uważam się za szczęśliwego królu Agrypa. że mogę się dziś wobec Ciebie bronić przed tym wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi. A o to tym bardziej, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i spornymi zagadnieniami, że i tak już przedtem o Bogu oświadectwie o wszystkim. Jest szczęśliwy. To jest nasze szczęście. Jeżeli nie w pełni jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, to po prostu tego nie posiadamy. Tak posiadamy, to oczyśćmy się, gdzie jesteśmy. Strąćmy ten pył tych, którzy nam pokazują, że jesteśmy synami pokoju. Pokój Boży przynosimy, to oni nie są synami, bo nie zauważają. Ilu proroków króli chciało to widzieć, zobaczyć, powiedział Jezus, co wy macie? Wy to oświadczyliście, wy to macie. Czy my tego nie mamy przez Boże Słowo i przez dzisiejszy dzień i wcześniej i cokolwiek tylko jest żywego od Boga dla nas? Czy tego nie mamy? Mamy to. To jest szczęście. Jezus się uradował z tego powodu i modlił się do Boga, do Ojca. Ty to uczyniłeś, ty to dałeś. Niech nas Bóg błogosławi w tym, bracia i siostry. I trzyma nas w swoim ręku, a my pamiętajmy o ulitowaniu. Nie tylko współczuciu, ale ulitowaniu, które dla nas Bóg objawił i o które czytaliśmy i które trzeba użyczać temu światu. Jest to najlepsze świadectwo o Bogu. Jest to list pisany naszego życia na nas, na naszych sercach. Też o tym czytam. Świadectwo życia jest dużym świadectwem Bożego Słowa. Gdy się serca ludzkie otwierają, wtedy do nich trafia Boże Słowo. Ale świadectwo ulitowania, które Bóg dał, bo Bóg najpierw się ulitował, a później żeśmy poznali. Więc my powinniśmy się litować, tak samo jak mówił Jezus w Mateusza 6 rozdział, w kazaniu na górze, miłujcie nieprzyjaciół naszych. To są te pierwsze rzeczy, które potrzebne jest, co powinno cechować wierzących. To jest nasza wizytówka. Nie kapłan, nie lewita, nie mądry, nie roztropny, a się nie chodzi o to, że chodzi o roztropność. To nie jest wizytówka. Nasze ulitowanie, nasze życie chrześcijańskie, nasza miłość, to jest wizytówka. To Jezus, to Bóg widzi w naszych sercach, bo On nie patrzy na nas z zewnątrz, tylko przenika dość do środka i patrzymy na nasze serce. To, co jest w naszych sercach, to też i wychodzi. Więc uchwyćmy się za Chrystusa, dokończyciela wiary na naszej, ten, który nas prowadzi i będzie wprowadzał na wszelkie pouczenie. Oddajmy Mu swoje życie nie tylko w myślach, ale w uczynkach. Wiara musi mieć uczynki. Zostańmy z Bogiem, bracia i siostry. Amen.